Pogoń FM w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz.
Sponsorem programu jest właściciel marki CITY odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy. Odkup Szkód. Szczecin, Szeroka 61.
Wracamy do rozmowy z naszym gościem, którym dziś jest Mateusz Janiak, dziennikarz przeglądu sportowego, współpracujący z Eleven Sports oraz kanałem sportowym. Mateusz, jakie są dla Ciebie największe plusy Pogoni pod wodzą trenera Kolędowicza?
Na razie jest oczywiście krótko na stanowisku, ale wydaje mi się, że widzimy poprawę w tym, w czym najbardziej ta gra potrzebowała poprawy, czyli w organizacji w obronie. Widzimy, że Pogoń zaczyna być lepiej poukładana w niskiej obronie, lepiej reaguje po stratach, rzadziej daje się ukąsić właśnie po tym, jak jest ustawiona bardzo wysoko. Oczywiście cały czas przydarzają się pomyłki, natomiast jeżeli przez poprzednie prawie dwa lata, czy ponad dwa lata tak naprawdę, ta gra obronna była gdzieś marginalizowana, nie pracowano nad popełnionymi błędami, no to siłą rzeczy przez te kilka tygodni da się wszystkiego naprawić, natomiast myślę, że widzimy reakcję zawodników na to, co się dzieje. Zresztą chyba Benedikt Cech, który zagrał dramatycznie przeciwko Krakowi. W ogóle nie wiem, czy w ostatnich latach jakikolwiek stoper zagrał gorzej niż Austriak przy Kałuży, by w kolejnej kolejce zagrać profesurę przeciwko Legii i tak naprawdę naprawiać te błędy, które sam popełniał tydzień wcześniej. Myślę tu przede wszystkim o podaniach za plecy, bo Benedikt Cech chyba z racji tego, że jest tak dynamicznym, albo był tak dynamicznym środkowym obrońcą, to niekoniecznie odpadał, czyli w momencie, kiedy rywal podaje piłkę za plecy obrońcy, nie robi automatycznego ruchu w stronę własnej bramki. Jak rozmawiałem z innymi środkowymi obrońcami, na przykład z Igorem Lewczukiem, no to oni mówili, że widać po nim, że on się czuje szybki, więc niekoniecznie próbował wyczytać ten moment, bo wierzył, że dogoni. No wiemy, że od dobrych kilkunastu miesięcy z tą dynamiką nie było już tak dobrze, natomiast tydzień po tygodniu okazało się, że jednak można poprawić te elementy i on w kolejnych meczach też już przestał popełniać te błędy, które powtarzały się za Gustafssona od miesięcy, więc myślę, że to jest fundamentalna różnica, jeśli chodzi o pracę Roberta Kolędowicza, Pawła Ozgi, całego sztabu i wierzę w fachowość tych ludzi, że oni po prostu dalej będą naprawiać te błędy i Pogoń stanie się lepszą drużyną, czyli mniej jednowymiarową, bo Jens Gustafsson stworzył drużynę, która myśla tylko o atakowaniu, no i okej, fajnie. Dla postronnego widza to na pewno było efektowne, to na pewno było ciekawe, natomiast niekoniecznie było to opłacalne w tabeli, bo poprzedni sezon był bardzo słaby, jeśli chodzi o to, jak wyglądała czołówka, a Pogoń niestety z perspektywy portowców też tego nie wykorzystała, tak samo jak nie wykorzystała tego chociażby drużyna Rakowa, Legii i Lecha. Myślę tu o tym, że rywale bezpośrednio mieli problemy i nikt tego z nich nie skorzystał, tylko zrobili to inni, a więc Jagiellonia i Śląsk, którzy z taką średnią punktów, jaką w poprzednim roku wykręcili, w poprzednim sezonie, no to przecież w tych poprzednich dwóch latach nie zmieściliby się ani w top 2, a w tym jednym sezonie, chyba tym ostatnim Kosty Runiajicza, nie byliby w Szczecinie, nie byliby nawet na podium, więc to pokazuje, jak ta liga była słaba, a Jens Gustafsson nie był w stanie tego wykorzystać.
Jeśli chodzi o bolączki, no jednej sprawie powiedziałeś, to te słabe punktowanie, a nawet bardzo słabe punktowanie na wyjazdach, czy drugą taką poważną sprawą, którą trzeba się zająć w trybie pilnym, czyli zimą, jest ta wąska kadra Pogoni?
Nie wiem, czy to nie jest troszeczkę taki temat gorący w Szczecinie, ale jednak zastępczy, bo jak spojrzymy sobie na to, jak liczebne były kadry na przykład Jagiellonii czy Śląska w poprzednim sezonie, ale też w poprzednich latach drużyn z czołówki, no to generalnie gra tam zazwyczaj 9-8 piłkarzy co tydzień i jest niewielka rotacja. Ważniejsze w przypadku Pogoni jest to, żeby sztab medyczny, sztab regeneracyjny odpowiadający za regenerację był w stanie faktycznie wyeliminować te urazy, bo Pogoń, jeżeli wszyscy będą zdrowi, nawet nie wszyscy, ale większość, bo wiemy, że niektórzy pewnie zdrowi dłużej nie będą nigdy, natomiast jeżeli będzie większość zdrowa, to Pogoń nie ma nie wiadomo jak wąskiej kadry w stosunku do drużyn, które nie muszą grać co 3 dni. Bo jak spojrzymy sobie w poprzednim sezonie, to tam właśnie 8-9 piłkarzy w Jagiellonii i Śląsku grało wszystko. Jak prześledzimy sobie poprzednie lata, to nie wiem, w mistrzowskim Lechu czy w mistrzowskim Rakowie, de facto trzon drużyny i tak był ten sam. I tak zawsze grają 8-9 piłkarzy tydzień w tydzień. Natomiast no, w przypadku Pogoni nie jest problemem to, że ich jest za mało według mnie, tylko problemem jest to, że co chwilę ktoś wypada i w pierwszych kilku kolejkach, no to co moment było 4-5 zawodników pauzujących i to jest za dużo, bo jak sobie spojrzymy na rozkład tych piłkarzy na pozycjach, to wiemy, gdzie jest problem oczywiście. W środku obrony, natomiast z drugiej strony, jaki klub w Ekstraklasie grając co tydzień będzie miał więcej niż 4 obrońców? Licząc tego Leo Borgesa nawet, albo Wojtka Lisowskiego, to jest 5 środkowych. No, trudno wyeliminować ze swoich planów to, że masz 2 stoperów, którzy ci wypadają. Wszyscy mieliby z tym problem. Brakuje, myślę, Pogoni więcej skrzydłowych w typie Kamila Grosickiego, to znaczy grających jeden na jeden na boku, bo Marcel Wenderchowski jest ciągle kontuzjowany. Wiem, że wrócił do treningów, ale ciągle, no myślę, że tak naprawdę od miesięcy ma problemy zdrowotne. No i poza Kamilem, no to zawodnicy grający na bokach nie mają takiej typowej charakterystyki do gry jeden na jeden. No Olaf Korczakowski może będzie miał, ale to chyba jest jeszcze nie wiadomo. A poza tym, czy Wahan, Biczachcian, czy Adrian Przyborek, czy przesuwani tam inni zawodnicy czasem z konieczności, no nie mają takich zalet. Natomiast uważam, że ta liczebność kadry to nie jest problem Pogoni. To nie jest problem naprawdę Pogoni, bo generalnie w tej lidze wystarczy mieć 14-15 zawodników do grania i mówienie o tym, że potrzeba 2 zawodników na pozycję, no to jest takie powtarzanie banału. Jeżeli prześledzimy sobie, jak w poprzednich latach wyglądały kadry tych zespołów, no to naprawdę tam grał 8-9 zawodników, plus była rotacja właśnie na dwóch pozycjach. Nie będę teraz wymieniał, bo myślę, że to bez sensu dla naszych słuchaczy, ale mógłbym teraz z głowy powiedzieć, kto gdzie w Śląsku grał na jakiej pozycji. Tam były rotacje tylko na bokach obrony tak naprawdę. W Jagiellonii również rotacje na pozycji czasami 10-9, tam Pululu, Ima, Skali, Skaner. Natomiast poza tym gra i na lewej, jeszcze na lewej stronie pomocy. Tam był Naranjo i Hansen, a poza tym grali ciągle ci sami. Więc to nie jest kwestia, myślę, że najbardziej boląca klub ze Szczecina.
Po tych 11 kolejkach, kto dla ciebie jest na plus, jeśli chodzi o Pogoń Szczecin, no i kto zawodzi w tym sezonie?
Na plus myślę, że jest Leo Borges. Po tym złym zakończeniu sezonu, po tym jak Jens Gustafsson zrobił przez moment z niego prawego obrońcę, myślę, że on, korzystając na problemach niestety zdrowotnych Mariusza Malca, wyrósł, wydaje mi się, na najlepszego stopera w klubie w tym momencie, na kogoś, na kim Pogoń będzie mogła zarobić, bo jest silny, bo jest dynamiczny, bo ma lewą nogę i jest względnie młody, a zawodnicy z lewą nogą grający jako lewi środkowi obrońcy są bezcenni, więc wskazałbym właśnie Leo Borgesa jako największy plus, zdecydowanie. Natomiast co do minusów, tak personalnie jak się zastanawiam, nie wiem, czy ktoś aż tak bardzo się wykazał na minus, chyba że ty masz jakiegoś kandydata, to może się pod to podepnę, bo nie przychodzi mi tak do głowy w tym momencie ktoś, kto byłby jakimś takim strasznym zawodem na ten moment.
Strasznym nie, ale na pewno w Szczecinie mówi się o takim minusiku przy nazwisku Frederika Ulvestada.
Okej.
Taki minusik.
Myślę, że można postawić przy jego nazwisku jakiś minusik. On ma bardzo nierówną tą formę, mam wrażenie, że potrafi zagrać taki mecz, że się wydaje, że wraca ten Ulvestad z początku kariery w Pogoni, a potem zanika. No okej, ja mam jednak, dobra, mam jednak. Postawiłbym jednak minus przy Adrianie Przyborku. Wiem, że jest młody, wiem, że leczył kontuzję na początku tego sezonu, natomiast mam też wrażenie, że od miesięcy tak naprawdę nie pokazał, dlaczego to on ma być wiodącym młodzieżowcem w klubie. Jednocześnie w związku z tym dałbym plusa Kacprowi Łukasiakowi, który pokazał, że jak dostał szansę, to ją wykorzystał i jest dla mnie dużo bardziej wartościowym ogniwem niż Adrian Przyborek, a przecież wydawało się na początku sezonu, że to Przyborek będzie takim wiodącym młodzieżowcem.
To na koniec, Mateusz, jeszcze takie krótkie podsumowanie tych 11 kolejek w całej Ekstraklasie. Po pierwsze, jak poziom, po drugie, kto będzie walczył twoim zdaniem o mistrzostwo? Czy to właśnie Lech, Jagiellonia, Pogoń, załóżmy Legia i Raków? I wreszcie, gdzie widzisz Pogoń na koniec sezonu?
Myślę, że ten sezon przez te 11 kolejek pokazuje nam inne oblicze niż w poprzednim roku, bo w tym momencie mamy 4 drużyny, które punktują na poziomie 2 na mecz, więc już zdobyłyby mistrzostwo, gdyby tak samo punktowały w poprzednim roku. Dużo dobrych meczów, dużo dobrej gry, ciekawe drużyny, które się rozwijają. Myślę tu o Krakowi, która przez pierwsze 5 kolejek oszukiwała algorytmy i los, ale później zaczęła grać dobrze. Świetny Lech, coraz lepszy Raków. Jagiellonia na ten moment też daje radę. Myślę, że tutaj losy mistrzostwa rozstrzygną się między Lechem a Rakowem, a o pozostałe miejsce na podium, no to powalczy Pogoń, Krakowia, Jagiellonia i Legia, być może jeszcze ktoś, kto wie, może wmiesza się tam Widzew albo GKS, bo to też ciekawe, zaskakująco dobre drużyny, może bardziej zaskakująco dobre jest GKS, bo w Widzewie można było się spodziewać rozwoju. No i też odpowiadając na ostatnią część tego pytania, myślę, że Pogoń będzie walczyła o europejskie puchary, chociaż tu tak naprawdę dużo zależy od sztabu, bo jeżeli sztab byłby w stanie utrzymać piłkarzy w zdrowiu i odpowiednio szefować ich siłami, czego nie zdołali zrobić między meczem ze Stalą Rzeszową i GKS-em Katowice, no to Pogoń ma też potencjał, biorąc pod uwagę, że Jagiellonia i Legia będą grały co 3 dni przynajmniej do grudnia, żeby wmieszać się gdzieś tam między tę czołówkę, nawet silniej, nie wiem, czy wytrzymać do końca wyścig, ale wytrwać tam dłużej niż w ostatnich latach.
Naszym gościem był Mateusz Janiak, dziennikarz Przeglądu Sportowego, współpracujący z Eleven Sports i Kanałem Sportowym. A co jeszcze dziś przed nami? Jak w dobrym westernie, w samo południe piłkarki nożne Pogoni podejmą na własnym stadionie UKS SMS Łódź, a o 15:00 zajmujące 4. miejsce w tabeli nasze rezerwy zagrają w Stargardzie z trzecimi w tabeli błękitnymi w rozgrywkach trzeciej ligi. Pogoń FM w następną sobotę po 11:00 tylko w Radiu Szczecin. Wówczas spotka się z Wami Daniel Trzepacz, Sebastian Roszkowski. Do usłyszenia.
Pogoń FM w Radiu Szczecin.
Sponsorem programu był właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Odszkodowanie komunikacyjne, osobowe, majątkowe. Szczecin, szeroka 61.